Stulecie polskiej marynarki wojennej, piękne święto, ale okręty o połowę tylko młodsze. Jaki jest pomysł na to, co najważniejsze w marynarce, czyli okręty? Budować nowe czy kupować z drugiej ręki, a jeśli budować, to jak i gdzie? W kraju czy w wyspecjalizowanych stoczniach za granicą? A może w kooperacji? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś jesteśmy gościnnie w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Dziś goście Jerzy Czuczman, prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAB, Władysław Jaszowski, publicysta. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Co trzeba zrobić, aby uzdrowić sytuację w polskiej marynarce wojennej? Chodzi mi tutaj o zaopatrzenie w nasze okręty, fregaty, w to, co jest potrzebne do pełnienia służby na morzu.
No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że dobrze się stało, że Radio Gdańsk poświęca swój czas antenowy marynarce wojennej, bo to już po prostu fakt, że spotykamy się w Muzeum Marynarki Wojennej, jest chyba najwłaściwszym miejscem do rozmowy o stanie tej marynarki wojennej. Natomiast no, co trzeba zrobić? Ja przysłuchiwałem się temu, co było kilkanaście minut temu i myślę, że jeśli przyjmiemy, że istnieje program modernizacji marynarki wojennej, technicznej modernizacji z 2012 roku, który w 2017 roku częściowo został potwierdzony poprzez decyzję, co będziemy budować, decyzję Departamentu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, no to wydaje mi się, że pozostaje już tylko decyzja co do środków finansowych, ponieważ większość tego programu jest do zrealizowania w polskich stoczniach, aczkolwiek na pewno, i tu może być pewna niechęć, prawda, będą to przede wszystkim stocznie prywatne, przede wszystkim grupa remontowa, no ewentualnie KRIS. Natomiast różne zapowiedzi dotyczące budowy czegoś dla marynarki wojennej w Szczecinie po prostu są niepoważne. Tam w ogóle nie ma warunków do prowadzenia takich budów, czego najlepszym dowodem jest to, co się dzieje z promem Ropaxem, który no po dwóch latach jeszcze nie jest na etapie końcowego projektu technicznego.
Mm-hmm. Jerzy Czuczman.
Przyznam, że przede wszystkim trzeba dać możliwości i szanse polskim producentom, bo od tego powinniśmy wyjść, dlatego że umiejętności naszych stoczniowców są doceniane przez wszystkich na świecie, mocno w Europie, natomiast nieco mniej w naszym kraju. I to jest pewien problem, przełamanie bariery psychicznej, która istnieje gdzieś wśród czynników rządzących i to od wielu, wielu lat już, niedoceniania tego, co potrafimy zrobić. A potrafimy zrobić naprawdę bardzo dużo. Tego przykładem są, tak jak już tutaj pan Jaszowski wspomniał, na przykład osiągnięcia grupy remontowej, ale proszę nie zapominać o chyba pretendującej do największej w tej chwili stoczni nowo budującej w Polsce, czyli stoczni KRIST. Niedawno przecież zostali nagrodzeni Orłem Pomorskim za szczególne osiągnięcia, które są uznawane społecznie i tutaj możemy cały szereg wymienić ich osiągnięć. Myślę, że też gdyby wykorzystać ten potencjał w kierunku właśnie marynarki wojennej, to mając dwie takie lokomotywy, czyli grupę remontowa KRIST, to możemy dużo w tym kierunku osiągnąć. Zgadzam się, że jeżeli chodzi o Szczecin, to tutaj zbyt optymistycznie patrzymy w tej chwili na ten kierunek. On wymaga jeszcze sporo pracy, przede wszystkim takiej pracy organizacyjnej, żeby tam były osiągnięcia, których oczekujemy oczywiście, dlatego że Zachodnie Wybrzeże no, musi też odnaleźć swoje korzenie, które kiedyś miało korzenie stoczniowe.
Mm-hmm. No tak, ale tutaj mamy jeden zasadniczy problem, który polega na tym, że zanim zapadnie decyzja, budujemy w polskich stoczniach i od momentu powstania od momentu zapadnięcia decyzji do momentu powstania pierwszej jednostki może minąć ładnych parę lat. No, wyczytałam, że średni czas budowy okrętu to 42 miesiące. Wraz z wyszkoleniem załogi, wraz ze wszystkimi sprzętami, które są potrzebne do tego okrętu, mija 10-12 lat. To jest czas,
a
nasza flota potrzebuje już teraz.
My powinniśmy w tej chwili też skorzystać z możliwości, to ostatnio Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni, gdzie mieliśmy naszych gości, potencjalnych partnerów z Francji, Naval Group. To jest firma o olbrzymich potencjale, olbrzymich tradycjach, umiejętnościach. Dlaczego nie spróbować czegoś robić razem przy potencjale, jaki istnieje w Polsce, i o tym między innymi rozmawialiśmy właśnie z przedstawicielem ZIKOM, panem François Lambertem, też o współpracy, dlatego że istnieją rynki trzecie. Najpierw zaczniemy robić to na potrzeby naszej marynarki wojennej, a potem otwierają się przed nami rynki trzecie. I ta współpraca, gdzie know-how jest z tamtej strony, nasze umiejętności. Polacy są oceniani jako jedni z najlepiej i najszybciej uczących się pracowników w Europie, jeżeli nawet nie na świecie. W związku z czym wykorzystajmy ten potencjał, szybkość uczenia się i skorzystajmy z możliwości, jakie oferują na przykład Francuzi.
Skoro mówimy o Francji, to pozwolę sobie powiedzieć tout proportion gardée. Nie przesadzajmy, bo chodzi w tej chwili o zbudowanie dla okrętów dla polskiej marynarki wojennej. Program jest. Nie wiadomo, czy są pieniądze. Raz są, raz ich nie ma. Więc jak się okaże, że one są, to dalszy tryb postępowania jest stosunkowo prosty. Budujemy, grupa remontowa Shipbuilding zbudowała pierwszy niszczyciel min Cormoran. W budowie jest następny. Budowane są 6 holowników przez remontową Shipbuilding. Okręt ratownik budowany ma być wspólnie przez Stocznię Marynarki Wojennej i Nautę. Być może jeszcze w kooperacji z kimś. Program ten zawiera dalej. Trzeci okręt typu Cormoran zostanie na pewno zbudowany, jeśli tylko będzie taka decyzja. I tutaj sprawy są proste. Jeśli chodzi o okręty podwodne, ja oczywiście ten pomysł francuski, projekt, żeby pierwszy okręt tu przyjechali Francuzi i go tutaj zbudowali, drugi, żeby Francuzi mieli nadzór, a Polacy powiedzmy budowali trzecia jednostka, żeby to już było powiedzmy naszymi siłami. No to ładnie brzmi, jest to projekt marketingowy, ale to jest projekt, prawdę mówiąc, na dłuższą metę bez sensu, bo my okrętów podwodnych więcej niż 3 nie potrzebujemy, a ja nie widzę w ogóle szans na to, żeby ktokolwiek z krajów trzecich zamówił w polskiej stoczni okręt podwodny według, nie wiem, projektu niemieckiego, szwedzkiego czy francuskiego, bo za te same pieniądze lub nieznacznie wyższe zbuduje to w tych stoczniach, które to projektowały i dalej projektują, prawda, całe oprzyrządowanie, więc to jest projekt marketingowy.
Jeżeli można tutaj wejść słowo mojemu szanownemu przedmówcy, to jest pewien element, który przejawia się właśnie w mediach i w myśleniu o polskim przemyśle stoczniowym. Trochę brak wiary w nasze umiejętności. My naprawdę sporo potrafimy i tego przykładów można podawać wiele, natomiast nie ma, jak to mówiono na początku, było słowo. Brakuje tego słowa, żeby to pokazać. Tak? Oczywiście jako sami nie jesteśmy w stanie zapromować się w tak trudnej dziedzinie jak przemysł zbrojeniowy, bo tutaj trzeba mieć referencję. Najlepszą referencją jest, jeżeli pracuje się dla własnego kraju. W związku z czym najpierw musi być pomysł i decyzja o tym, żeby to robić, a potem wspólnie z tymi silnymi na świecie, na przykład Naval Group, możemy występować na rynki trzecie. I ja bym im zostawił możliwości już marketingowe, reklamowania. Natomiast po naszej stronie najpierw nauczmy się tego dobrze, a te możliwości są i potrafimy to zrobić. Także patrzmy troszkę dalej, a nie tylko na nasze potrzeby tutaj trzech okrętów. Patrzmy, musimy być wizjonerami. Tylko wizja powoduje to, że chce nam się, żeby nam się chciało chcieć, krótko mówiąc, tak jak to kiedyś wiesz powiedział.
Znaczy, to nie jest tak, że występuje u mnie brak wiary w możliwości polskich stoczniowców. Rzecz polega na tym, że ten projekt po prostu będzie ekonomicznie nieefektywny. Wizjonerstwo jest rzeczą piękną, tylko ono musi mieć swoją podbudowę finansową. No nawet najwspanialszy wizjoner Elon Musk, okazało się, że jest już prawie bankrutem i nie wiadomo, czy jego wizje zostaną zrealizowane z braku pieniędzy. Więc wszystko musi mieć podbudowę ekonomiczną, a to, że my coś bardzo chcemy, czy chcemy chcieć, to jeszcze wcale nie oznacza, że z tego będzie chleb. Nie?
Znaczy, myślę, że jeżeli zaczynamy wchodzić na teren ekonomii, to jest dosyć trudny teren. Chyba nie jesteśmy do tego przygotowani, dlatego że nie znamy ani wskaźników ekonomicznych na tyle dokładnie, aby o tym mówić. Poza tym, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to bezpieczeństwo jest najcenniejsze ponad wszystkim innym i nie ma takiej kwoty, jaką należałoby, czy nie należałoby wydać na bezpieczeństwo.
Zupełnie nie ma to uzasadnienia w tym, co się dzieje w tej chwili w Europie, skoro Niemcy, kraj niezwykle bogaty, w porównaniu do Polski to w ogóle no, nieprzystające są tu wskaźniki ekonomiczne, otworzyły swoje zamówienia na okręty wojenne dla wszystkich stoczni i powiedziały: 4 niszczyciele, 4 korwety, kto będzie, że tak powiem, najtańszy, do tego pójdzie przetarg. I w tym przetargu startują włoskie firmy, francuskie, hiszpańskie i niemieckie.
Czyli co, u nas też tak powinno być?
No, ja uważam, że ekonomia jest tutaj kwestią decydującą, bo jeśli nawet mówimy o pewnej doktrynie bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo dzisiaj też opiera się na możliwościach ekonomicznych, a nie o takim, prawda, mówieniu, że jak już będziemy mieli wszystko, to nikt nas nie zaatakuje. Myślę... Nikt nie ma nigdy wszystkiego.
To prawda, nikt nie ma nigdy wszystkiego, natomiast Niemcy chyba nie są najlepszym przykładem, bo akurat na zbrojenia wydają poniżej 1%, a z kolei jeżeli widzimy, jaka sytuacja w tej chwili pojawia się na wschodzie i to ostatnio, w ostatnich 2-3 dniach, to kwestia bezpieczeństwa staje się priorytetem. I Niemcy nie
Mówimy
są tu
o
najlepszym przykładem.
Mhm.
Dokładnie o tym myślę. Niemcy nie są tu najlepszym przykładem, dlatego że z jednej strony widzimy zagrożenie, które jest na wschodzie, a z drugiej strony rozmawiamy o sytuacji, żeby ekonomicznie wspierać tego wielkiego brata wschodniego. To są pewne sprzeczne sygnały wysyłane, dlatego niekoniecznie opierałbym się na doktrynie taką, jaką mają w tej chwili Niemcy, dlatego że Niemcy są znacznie dalej, a my jesteśmy w pozycji buforowej w stosunku na przykład dla zabezpieczenia bezpieczeństwa Niemiec. I my musimy sami dbać o swoje bezpieczeństwo.
Ale wracając dalej do pytania, nadal, proszę panów, nie mamy rozwiązania, co zrobić z tą sytuacją, bo nawet jeżeli będziemy budować w polskich stoczniach, czy jeżeli ogłosimy przetargi i zgłoszą się inne, to i tak będziemy czekać tych ładnych parę lat, aż jednostki się pojawią. A tu trzeba zrobić coś teraz. Może jakieś okręty z drugiej ręki, ale
nie,
Adelaide
nie,
nam nie,
nie
wyszły.
Nie. Kupowanie okrętów z drugiej ręki jest po prostu działaniem politycznym i mówieniem, że coś zrobiliśmy, a teraz się cieszcie. Tak? Jak nie macie nic, a dostaniecie czegoś pół, no to powinniście się bardziej cieszyć, niżeli jak nie macie niczego. Ale to nie jest żaden, że tak powiem, pomysł na rozwiązanie sytuacji. I tu się zderzamy z tym, co Jurek Czuczman przed chwilą powiedział. No bo z jednej strony mamy niebezpieczeństwo i szybko coś musimy robić i nie patrzmy na pieniądze. No to proszę bardzo, to kupujmy w takim razie te używane i się będziemy tym bronić. No ale jak popatrzymy na sprawę od strony ekonomii, sensu dalszego, to się okazuje, że to nie ma sensu. Wobec tego trzeba się na coś zdecydować. Albo mamy zagrożenie i szybciutko, prawda, kupujemy, kto nam co przyniesie, no albo mówimy, że nie mamy takiego zagrożenia i budujemy długofalowo na dziesięciolecia program modernizacji marynarki wojennej sprzęgnięty z rozwojem przemysłu okrętowego w Polsce, no bo te dwie rzeczy się automatycznie wykluczają.
Tu zgadzam się w 100% z moim przedmówcą, właśnie z Władkiem, odnośnie tego, że Adelaide to nie jest najlepszy pomysł, nawet bym powiedział, że to jest słaby pomysł. Natomiast szybko to jest jedna rzecz, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy jednak w układzie obronnym w NATO, w związku z czym nie tylko my gwarantujemy nasze bezpieczeństwo, ale postawienie też Polski w wizji odnośnie rozwoju polskiej marynarki wojennej, to jest właśnie to rozwiązanie. Czyli dzisiaj nie potrafimy, ale mamy wizję dojścia, tak? 3 lata, 5 lat, 8, 10, 15. To jest pewien etap, do którego dochodzimy i w tym kierunku gospodarka państwa sygnuje pieniądze, aby wesprzeć właśnie przemysł zbrojeniowy oparty na polskich stoczniach we współpracy z tymi najlepszymi, silnymi na świecie.
Ale nie zgodziłbym się z taką sytuacją, że jak gdyby nie możemy nic w tej chwili zrobić.
Tego nie mówię.
Nie, ja tu nawiązuję do prowadzącej audycję tutaj naszej pani redaktor. No bo przecież jest już wstępnie realizowany ten program z opóźnieniem, ale jest. Problem polega na tym, czy są pieniądze na dalszą realizację tego, co Departament Uzbrojenia MON-u w 2017 roku, bodajże wczesną wiosną, przedstawił. To jest już konkretny program. To jest program wynikający z tego, który powstał w 2012 roku, technicznej modernizacji sił zbrojnych, polskich sił zbrojnych, w tym jest część dla Marynarki Wojennej. I ten program został przyjęty przez rząd, został przyjęty przez parlament. Potem nowy rząd się na niego boczył, tworzył jakieś dodatkowe, prawda, strategiczne przeglądy i tam no, różni ludzie wrzucali różne myśli. No ale teraz jak gdyby w 2017 roku MON wrócił do tego starego programu z jakąś tam nie wiadomo czym podyktowaną, prawda, odchyłką na tą wyprawę na antypody po Adelaidy, co zresztą zostało słusznie zablokowane.
No i teraz odnośnie pieniędzy. Mówimy o Kormoranie 2, w tej chwili druga jednostka jest w budowie i tutaj zgodzę się też z przedmówcą o tym, o pieniądzach. Skąd wziąć pieniądze? Wydaje mi się, że nie do końca wykorzystujemy możliwości, jakie stworzył program Kormoran 2, dlatego że wiemy o tym, że to jest najnowocześniejsza jednostka w tej chwili w Europie.
Powinniśmy sprzedawać.
I dokładnie. Powinniśmy w tej chwili cała siła, powiedzmy, polskiego marketingu, rządu, działań politycznych powinna iść w kierunku tym, aby te jednostki promować na świecie. Proszę zobaczyć, jak postępuje pan Trump, na przykład tak niekochany przez środowiska liberalne. On promuje swoją siłę ekonomiczną. Dlaczego polski rząd nie mógłby zapromować właśnie wspaniałego produktu, jakim jest Kormoran 2? I stąd są już pieniądze także dla gospodarki w ten sposób. Ja wiem, że to jest pewna część.
Ale to jest trochę taki zarzut bezpodstawny, bo po pierwsze nie można promować czegoś, co nie przeszło kilkuletniej praktyki i nie ma, że tak powiem, doświadczeń, jak się sprawuje. To musi zostać, przecież ten cały projekt, on jest dobry, ale na pewno ma mankamenty, które będą wychodzić w trakcie eksploatacji. Naprawdę nikt nie kupi okrętu, który dopiero co wszedł do eksploatacji.
Przepraszam, ale to jest znowu zachowawcze myślenie, no takie, że to znaczy, co mamy czekać, aż wystrzelimy rakietę na Księżyc i potem mówimy, że nie, mamy w tej chwili dobry produkt, który
promować
jest
możemy, a kto go kupi, to jest odrębna kwestia.
Więc nie odpowiadajmy za klientów, tak? My mamy mówić i pilnować naszego interesu własnego tutaj w Polsce. Jest to bardzo dobry produkt, spróbujmy go w tej chwili odpowiednio zareklamować. Kto kupuje, jak wygląda rynek? Oczywiście to jest specyficzny rynek, bo to jest rynek obronny, ale przy odpowiednim wsparciu czynników politycznych możemy wychodzić również poza Europę. Jest cały szereg państw na świecie, które prawdopodobnie są zainteresowane takim produktem jak Kormoran 2. Znaczy, i on mógłby być w tej chwili właśnie dalej rozwijany.
Promować można, ale uważam, że osiągnięcie efektów pozytywnych jest tu niezwykle w obecnej sytuacji wątpliwe, a użycie czynnika politycznego przez Polskę w świecie jest chyba nieporozumieniem, bo my nie stanowimy takiego czynnika politycznego, nie jesteśmy żadnym mocarstwem. Jak się cofniemy, to eksport polskich okrętów wojennych był tylko kiedy byliśmy w Układzie Warszawskim i to szło na rynek radziecki, wiadomo, które to stocznie budowały, a po, że tak powiem, tak zwanej transformacji politycznej i gospodarczej udało nam się sprzedać chyba tylko 4 niewielkie okręty desantowe do Jemenu gdzieś w drugiej połowie lat 90. Wszystkie wieloletnie wyprawy do Indii, która ten kraj przecież bazuje na systemie uzbrojenia radzieckim, zakończyły się niczym, nikt od nas niczego nie kupił. No taka jest prawda.
I dlatego właśnie warto mieć partnera silniejszego, z którym powinniśmy dalej współpracować. Nie można zakładać z góry, że nam się coś nie uda, znaczy, bo w tym układzie to po prostu trzeba by tylko prześcieradełko i czołgać się w kierunku najbliższego miejsca, gdzie nie wolno w ten sposób
ten
patrzeć.
Ten projekt francuski jest sensowny. Nie można powiedzieć, że on nie ma racji.
Bardzo się cieszę na takie pozytywne spojrzenie.
Takiego, prawda, pozytywnego myślenia. Ale po pierwsze trzeba się zdecydować na budowę, na realizację programu Orka, bo bez tego ten projekt w ogóle nie ma żadnych możliwości realizacyjnych. Więc moim zdaniem, jak będą pieniądze, a to jest około, myślę, 2 miliardów złotych. Trzeba co najmniej
myślę,
na ten
że o pieniądzach
poświęcić.
Zostawmy, już jak... byli mądrzy ludzie, którzy mówili o pieniądzach.
A jakie szanse program Orka, jakie ma szanse powodzenia?
W realizacji. Ma szansę powodzenia w momencie, kiedy się pojawią pieniądze. No przecież ta Naval Group cały czas tutaj krąży, jest gotowa. Przedstawiała bardzo dobre propozycje. Bardzo dobre propozycje przedstawiali Szwedzi dla projektu A26. No w końcu w Karlskronie. Te okręty buduje się w Karlskronie w stoczni Kokums. No. To jest 300 kilometrów przez Bałtyk. Ale te nie były
przyjmowane. Nie mają rakiet manewrujących.
No nie mają. To jest,
a to jest podstawowy to problem, jest, bo jeżeli mówimy o wentach podwodnych,
jest
idealnie pasuje.
Jest najlepszy, znaczy, Skorpena.
Po co rakiety manewrujące? Bo to jest siła odstraszania tak naprawdę.
Jest najlepszy
w ten sposób
projektem.
O tym no, powinniśmy mówić. Tak? No, ale, żaden inny dostawca nie zapewnia tej
możliwości. Ale trzeba się do Francuzów jakoś, że tak powiem, odnieść w sposób pozytywny, bo jak na razie no, polski rząd odniósł się tylko negatywnie, likwidując kontrakt na Caracale.
No, to jest inny temat, mniej się no, chyba na tym znamy.
Zostańmy na morzu. Nie, panowie, to teraz tak reasumując, co byście podpowiadali rządzącym, żeby jakoś to wszystko uporządkować? W którą stronę powinniśmy zmierzać? Co należy zrobić krok po kroku, żeby te sytuacje no, sprawić, żeby było bezpiecznie, nowocześnie?
Na początku było słowo i druga rzecz, żebyście mieli wiary, co ziarnko goryczy, to potraficie góry przenosić. I tak to zróbmy. Nam potrzeba przede wszystkim decyzji, tak? To jest słowo najpierw, a potem wiarę, że potrafimy to zrobić. Wszystkie elementy typu pieniądze to są do znalezienia. Ja nie chciałbym tu cytować klasyków, którzy mówią, że pieniędzy na ten projekt nie ma, bo okazuje się, że jeżeli człowiek szuka i chce i naprawdę potrzebuje, to potrafi znaleźć te pieniądze. Dlatego nie stawiajmy pieniędzmi jako bożka, który nad wszystkim innym. Ekonomia jest bardzo ważna, ale ekonomia ma służyć określonym celom, pewnym wizjom rozwoju. Oczywiście nie wszystkie wizje w 100% się spełniają, ale nie taki jest ich sens. Ich sensem jest to, żeby pociągnąć ludzi do chęci działania. A tylko aktywność ludzi tworzy i rozwija gospodarkę, tworzy bezpieczeństwo, cały szereg innych elementów. Tak więc musimy tą wizję przed ludźmi przedstawić. Tak? Musi być ta chęć działania i ta chęć jest w polskim społeczeństwie. My się szybko uczymy, mamy dobrych inżynierów, mamy bardzo dobrych pracowników, tylko brakuje czynników decyzyjnych, które by tą wizję umiejętnie nakreśliły. To jest istotne.
Ja nie ośmieliłbym się doradzać czegoś rządowi, bo rozumiem, że ma lepsze rozeznanie, ale też nie dezawuowałbym tak bardzo rządu, jak tutaj przedmówca, mówiąc, że rząd jest niedecyzyjny. Rząd jest w pełni decyzyjny, tylko te decyzje są bardzo rozchwiane i moim zdaniem rozrzucone po prostu po różnych paletach i obszarach i gospodarki i społecznych. Więc po pierwsze no, rząd musi się policzyć i zbilansować, co zapewne zrobi, a potem zdecydować, czy chce rozwijać kierunki społeczne, ekonomiczne, czy militarne. A jeśli militarne, to pierw program Wisła, czy pierw marynarka wojenna.
A pańskim zdaniem? W jakiej kolejności?
Moim zdaniem to niestety, mimo stulecia, marynarka wojenna nie jest priorytetowym obszarem dla obronności Polski. No nie jest tym obszarem. Przede wszystkim są to wojska powietrzne, obrony powietrznej, potem wojska lądowe. Marynarka wojenna jest tutaj, choć przykro mi to mówić, bo sam mam jeszcze... Mimo 70 kilku lat mam, prawda, kartę mobilizacyjną, bo mi nikt nie zabrał do marynarki wojennej. No ale to nie jest pierwszoplanowy element w systemie obronnym polskim.
No i pierwsze elementy zostały już zdobione. Powróciła marynarka, dowództwo powróciło do Gdyni.
Ale to jest zabieg PR-owy.
To jest zabieg, ale to jest też ważny element,
ale bardzo ważny dla
mówi.
Nas, zwłaszcza tutaj na Pomorzu. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Jerzy Czuczman, prezes Towarzystwa Okrętowców Polskich KORAP,
dziękuję
Władysław
bardzo.
Jaszowski, publicysta, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję państwu. Do
dziękuję.
Usłyszenia.